Pozwólcie, że najpierw się jeszcze pomodlimy. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci, że Ty już przemawiasz do nas i przemawiasz od początku tego dnia i od początku tego nabożeństwa w różny sposób. Przez uwielbienie, przez to, co mogliśmy Tobie wyśpiewywać naszymi ustami i w naszych modlitwach. Przez świadectwo Paulinki i to, jak Ty wielkie rzeczy czynisz w naszym życiu. I Panie Boże, przemawiaj dalej do naszych serc, tak żebyśmy słowa Twoje zachowywali i je wypełniali potem. I nie tylko zachowywali, czy gdzieś porzucali, ale żebyśmy byli wykonawcami Twojego słowa. Amen. Pozwólcie, że sobie wezmę krzesło, dlaczego tylko wy możecie siedzieć. Ale i niestety jeszcze jestem trochę osłabiony po chorobie. Dzisiaj chciałbym poruszyć, myślę, ważny temat i dotyczący każdego z nas tak kompletnie. Bo każdy z nas ma trochę z tym do czynienia. Ale po kolei. Postrzegamy nasz świat w pewien sposób. Taka najprostsza klasyfikacja, czy coś nam może zagrozić, czy nie. Czy na przykład, jeśli taka stojąca ławka, czy ona może być dla nas zagrożeniem, czy nie. Ale gdyby ta ławka już się przesuwała, to taka stojąca raczej nam nic nie zrobi. Ale gdyby ona się nagle przesuwała, to już coś nam może zrobić. Z reguły dajemy jakąś klasyfikację w naszej głowie. Julka na mnie kiedyś mi zrobiła wykład o tym, że nie powinienem tak łatwo wszystko ją klasyfikować. Bo czasami nasza klasyfikacja jest bardzo zero-jedynkowa, niekoniecznie aż taka powinna być. Postrzegamy pewne rzeczy, co nam przynosi korzyść, a co niekoniecznie nam przynosi, z jakiegoś różnego powodu. Pozwala nam to w pewien sposób funkcjonować w świecie. Gdzieś takie trochę uproszczenia dają nam to, że możemy łatwiej, szybciej podejmować decyzje. Myślimy o tym, co jest dobre, co złe. Na szczęście jest to zapisane w Biblii, co się podoba Bogu, a co się nie podoba. I to jest trochę łatwiejsze w pewnych kwestiach. Bo pewne rzeczy są tam bardzo jasno określone, że są rzeczami, które się podobają Bogu, a pewne rzeczy są określone jako rzeczy, które kompletnie się nie podobają Bogu i są określone jako grzech. Czyli coś, co jest nazwane uchybieniem celu. Coś, co niekoniecznie jest, na pewno niekoniecznie, zdecydowanie nie jest zgodne z wolą Bożą dla naszego życia. I każde nasze działanie ma pewne konsekwencje. Na przykład takie konsekwencje z wczoraj. Gdy się wysiada z auta, warto zostawić auto na biegu albo na hamulcu zaciągniętym, bo może się odtoczyć i walnąć w inne auto. Taka mała rada. I wtedy trzeba wzywać policję i inne osoby. I jest nieprzyjemnie. Czy jeśli na przykład zjemy coś nie najświeższego, możemy się liczyć z tym, że będziemy mieć jakieś różne doświadczenia gastryczne, niekoniecznie też miłe. I tak samo grzech pociąga za sobą pewne konsekwencje. Pierwsza i najważniejsza konsekwencja grzechu, niezależnie od tego, jaki to jest, co to jest i tak dalej, to jest to, że oddziela nas to od Boga. I tu nie ma podziału na większe grzechy i mniejsze grzechy. Na coś, co tak tylko nas trochę oddzieli od Boga, a coś, co nas oddzieli o dwa kroki. Grzech nas oddziela od Boga, po prostu. I możemy z tego wysnuć wniosek, który może brzmieć trochę tak dziwnie, że na przykład homoseksualizm jest takim samym grzechem jak plotka, a w sumie nawet może gorszym, bo krzywdzi inne osoby. Przepraszam, plotka krzywdzi inne osoby, żeby tu było do tego. I tu przechodzimy do konsekwencji. Jeśli popełnimy grzech zabójstwa, kogoś zabijemy, jakaś rodzina straci członka swojej rodziny, my prawdopodobnie pójdziemy do więzienia, bo wymiar sprawiedliwości działa w taki sposób. Może to nam trochę siąść na psychice, bo wszelkie takie wydarzenia są, zmieniają ludzi, to bardzo. Jeśli na przykład coś ukradniemy, po pierwsze, kogoś czegoś pozbawimy, jego majątku. Po drugie, my też możemy pójść do więzienia, gdy sąd nas skaże. i będziemy mieć to też również na sumieniu. Ale chciałbym dzisiaj się zająć właśnie tą wcześniej wspomnianą plotką. Plotką, obmową, niedobrym słowem. Coś, co wydaje się nam taką błahostką, bo o ile te rzeczy wcześniejsze można łatwo wymierzyć, ktoś stracił życie, ktoś stracił jakiś majątek, czy cokolwiek innego, o tyle rzeczy, które my wypowiadamy, często są takie ulotne. A tak po prostu sobie są. Czasami myślimy, a one same sobie znikną, nie będą miały konsekwencji, a niestety owszem, będą miały konsekwencje i mają konsekwencje. I przeczytajmy z przypowieści Salomona z 18 rozdziału, od 19 do 21. Skrzywdzonego brata trudniej przejednać, niż zdobyć warowny gród. Jego nieugiętość sporze bywa jak wrygle pałacu. Owocem własnych ust człowieka nasyca swe wnętrzne, syci go plon jego warg. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. To, co raz powiemy i to, co skierujemy do jakiejś osoby, to nie znika samo z siebie. To nie... A, to tak, to jutro już nie będziemy pamiętać o tym, co dzisiaj powiedziałem i będzie nam miło i będziemy dalej przyjaciółmi. Rzeczy, które wypowiemy, zostają. I skrzywdzonego brata, tak jak jest to napisane, trudniej przejednać niż zdobyć warowny gród. Myślę, że nikt z nas nie zdobywał żadnej twierdzy ani niczego, ale skoro żyjemy na tym świecie, to na bank mieliśmy już doświadczenia w momentach, w których gdzieś musieliśmy kogoś przeprosić za coś albo przyznać się do błędu, że źle oceniliśmy sytuację, źle zareagowaliśmy. To nie są łatwe rzeczy, prawda? Myślę, że wtedy, kiedy musimy schować naszą dumę do kieszeni i powiedzieć przepraszam, to są ciężkie rzeczy nawet dla nas samych. A teraz jeszcze dla tej osoby, która jest skrzywdzona i która powinna nam wtedy wybaczyć. I kiedy puścimy jakąś informację w obieg, powiemy na przykład, ja bym powiedział Pawłowi coś i on by powiedział gdzieś dalej. Z reguły im bardziej ciekawsza informacja, im bardziej ona jest taka sycąca, taka ciekawa, tym bardziej ona szybko leci. I jak już poleci, to potem ją sprostować jest kosmicznie trudno. A wręcz często się nie da, bo o ile ta informacja nieprawdziwa i ciekawa i kogoś oczerniająca jest bardziej nośna i bardziej leci, o tyle już to sprostowanie, które nawet potem byśmy wysłali, niekoniecznie tak wszędzie doleci, niekoniecznie załatwi wszystko, co spapraliśmy już tą pierwszą informacją. Przeczytajmy z Mateusza 12 rozdziału, 33 werset. Wyhodujcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Wyhodujcie bezużyteczne, a owoc będzie bezużyteczny. Bo drzewo rozpoznaje się po owocu. O wy pomioty żmii. Jak możecie mówić dobrze, skoro jesteście źli? Przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego wydobywa zło. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Mamy tutaj fragment, w którym Jezus, jak z reguły, jak jest mówione coś o żmijach, jak Jezus mówi o żmijach, to do faryzeuszy. Tak już i tak w tym wypadku też, gdzie Jezus mówi o tym, że jeśli nasze serca są dobre, to z nich wychodzi dobry owoc. Lecz jeśli nie wychodzi dobry owoc, to w drugą stronę możemy pociągnąć, że coś jest nie tak z sercem i przydałoby się tam zaglądnąć, może zrobić pewne porządki, może wyplewić jakieś chwasty, wyrwać, co pewnie nie będzie przyjemne i będzie wymagało jakiegoś wysiłku. Ale jest ważne zachodu, gdyż jest w tym fragmencie, w 36 wersecie napisane, że z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę z dnia sądu. Lepiej nie zdawać, niż zdawać, wydaje mi się, jeśli się da. I to, co dalej, gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony. My, kiedy wyznajemy Bogu, że w Niego wierzymy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który zmarł za nasze grzechy i dał nam odkupienie, właśnie wyznajemy to ustami. Więc w tych samych ustach jest możliwość życia i przeklinania. I to od nas zależy, co my wybieramy. Czy wybieramy to życie, czy wybieramy śmierć. I w tym trochę zawiało grozą. I owszem, i myślę, że dobrze jest sobie uświadomić i przypomnieć, że to, co, nad czym przechodzimy czasami tak lekko i przechodzimy, albo to jakieś tylko słowo, a to jakieś zdanie, a to jakaś nasza opinia, mają znaczenie i mają naprawdę duże znaczenie. Jest też coś tak, kiedyś było dużo akcji na temat biernego palenia. Znaczy w ogóle było więcej akcji przeciwko nałogowi tytoniowemu, ale było sporo akcji na temat zbiornego palenia, że to też zabija. I tak samo jest, kiedy dajemy dostęp do naszego życia osobom, które je zatruwają właśnie w sposób słów, które wpuszczają taki jad. I to nie dzieje się tak, że od razu my zostaniemy rozłożeni na łopatki, bo ta trucizna będzie tak działała. To się dzieje powoli, ale to, co dajemy dostęp do naszego życia, to do nas wtedy zostaje. I Jakuba 1,26. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie pościąga swojego języka, to oszukuje swoje serce i jego bogobojność pozbawiona jest treści. W Biblii mamy masę fragmentów, gdzie właśnie, które mówią o tym, że jak nie kontrolujemy tego, co mówimy, tego, w jaki sposób mówimy, tego, z jaką intencją mówimy, to podważa to nasze faktyczne życie z Bogiem. Czy to faktycznie się dzieje? Czy ta bogobojność, której na przykład przejawem jest to, że o, jesteśmy tutaj na tym miejscu, czy to nie zostaje przekreślone przez to, że wychodząc z tego miejsca powiemy jakąś kąśliwą uwagę, bo tak nam wygodniej. Jakuba 3,9,11. Jest mowa o języku. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy ludzi tworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? I tak, kropka. Więc co powinniśmy robić w tym wypadku? Bo jakby już dużo mówiłem o tym, czego nie powinniśmy robić. Ale nasz język nie został stworzony bez powodu. Bóg dał nam aparat mowy. Dał nam umysł, którym myślimy i którym powinniśmy myśleć o tym, co mówimy. I myślę, że pierwszą i nadrzędną rzeczą, którą my powinniśmy robić swoim aparatem mowy, to jest wychwalać Boga i ogłaszać Jego dzieła. I to nie jest opcja. To nie jest opcja, że ja mogę to robić, ale jeśli jestem dzieckiem Bożym, ja powinienem to robić. Powinienem być ambasadorem Boga tutaj na ziemi, bo nimi jesteśmy. I to od tego, w jaki sposób my się wypowiadamy o tym, co my przeżywamy, ludzie będą tak też postrzegać Boga. Jeśli my będziemy mówić językiem niewiary cały czas, to jak ludzie dookoła nas mają zobaczyć Boga, który odpowiada na wszelkie potrzeby i jest zainteresowany człowiekiem? Druga rzecz, którą myślę, że powinniśmy robić, to jest błogosławić siebie nawzajem. I błogosławieństwo to, błogosławić to jest takie słowo, które trochę ciężko, znaczy przynajmniej mi, niekoniecznie jakoś mówi o jakiejś konkretnej rzeczy, co to ja faktycznie mam robić. I myślę, że w tym błogosławieństwie chodzi o to, żeby życzyć sobie nawzajem dobrze, żeby siebie zachęcać, wspierać się wtedy, kiedy potrzebujemy tego, bo tak naprawdę cały czas potrzebujemy ludzi dookoła. I są momenty, w których potrzebujemy więcej lub mniej, ale ogólnie potrzebujemy ludzi, którzy będą posyłać dobre słowa do naszego życia i takimi ludźmi się otaczajmy i takich ludzi szukajmy, ale też takimi ludźmi się stawajmy, ludźmi nadziei i wiary, którzy będą przekazywać te słowa dalej. I jako ludzie, którzy szukają Boga, którzy podążają za Bogiem, jesteśmy zobligowani do czynienia dobrze. Bo czasami się tak zafiksujemy na tym, czego mamy nie robić. I tak bardzo myślimy o tym, że tego mam nie robić, tego też mam nie robić, ale zapominamy, że to nie chodzi o to, co mamy nie robić, ale o to, co powinniśmy robić, czyli właśnie o tych dobrych rzeczach. I w Efezjan 4 rozdziale, 25 wersecie do 32 jest napisane: dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie i kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie. Tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Te rzeczy mamy usunąć, a mamy mówić o tych dobrych. Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie, i tu jest teraz fragment na to, co powinniśmy robić, bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. I tutaj jest sens tego, co mamy robić. Tak naprawdę mógłbym tutaj zakończyć to kazanie i z tym was zostawić, ale jeszcze chcę trochę powiedzieć. Więc skoro jestem i żyję, i jestem tym ambasadorem Bożym, to do tych rzeczy, czyli do mówienia o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni, przebaczajcie sobie nawzajem. Te rzeczy mamy robić. I więc powinno scharakteryzować język wiary, zachęty dla innych ludzi i dla nas samych też. Bo rzeczy, które wypowiadamy nad swoim życiem, też mają znaczenie. Jeśli mówimy cały czas o tym, że nam się nie uda, że to jest złe, że jest mi tak ciężko i tak dalej, jeśli sami jeszcze przebijamy, to tym też gorzej dla nas samych wtedy. I dzisiejsze kazanie nazwałam o języczku uwagi. Mała lekcja polskiego, tam nie jest języczek uwagi jako zainteresowania czy czegoś, tylko uwagi, jeśli chodzi o tą taką starą wagę szalkową. I to oznacza, że ktoś lub coś mający decydujący wpływ w sytuacji, w której przeciwstawne czynniki prawie się równoważą. To jest nasz wybór, kiedy my wybieramy się zdecydować mówić językiem wiary, zachęty i tym pozytywnym, wspierającym innych. I tym małym języczkiem uwagi tak naprawdę jest nasza wola, czy my tego chcemy. Bo możemy olać tę sprawę i możemy mówić, co nam ślina na język przyniesie, ale to nie jest to, co Bóg zaplanował dla naszego życia. A Bóg, kiedy my będziemy się decydować na stawianie kroku w tą dobrą stronę, przeważać tą szalę w tą dobrą stronę, Bóg będzie robił porządki i będzie nas tym wspierał. Bo On nie robi tak, że On wpada i robi zamęt czy jakieś przemeblowanie tam, gdzie Go nie wpuścimy. Ale jeśli my Go wpuścimy, to On wtedy będzie robił tam swoje porządki. I to, co jeszcze się wiąże z językiem, to jest też przebaczanie i przepraszanie. Bo oczywiście, że jesteśmy ludźmi, którzy mają emocje. Niektórzy są w stanie je tak opanować na maksa i są takimi bardzo opanowanymi ludźmi. Niektórzy są w stanie powiedzieć trochę więcej w emocjach. Ja należę do tych osób niestety. I co się z tym wiąże? Że czasami albo częściej trzeba przyjść i powiedzieć przepraszam. Przepraszam za to, co zrobiłem, za to, co powiedziałem. To nie było dobre w tym momencie. I gdy my komunikujemy się z różnymi ludźmi, są pewne bariery, które nam w tym przeszkadzają, które nam utrudniają tą komunikację. I o tym musimy też pamiętać. Bo taką barierą, na przykład jeśli chodzi o komunikację, jest to, że jesteśmy różni po prostu i różnie pojmujemy te same rzeczy. O ile jesteśmy w stanie zgodzić się, że na przykład jabłko jest jabłkiem, i mieć w miarę to samo wyobrażenie. To już niektórzy będą mieć w głowie takie czerwone, rumiane jabłuszko, a niektórzy pomyślą o takim bardziej zielonym, kwaskowym, a ktoś jeszcze pomyśli o jakimś jeszcze innym, takim mieszanym. I już w tej takiej małej rzeczy już mamy inny obraz. I teoretycznie powiedział o jabłku, ale już będziemy myśleć trochę inaczej. Mamy różną przeszłość, różne wychowanie, środowisko, w którym wzrastaliśmy albo w ogóle przebywamy. I o tym powinniśmy pamiętać. Powinniśmy pamiętać o tym, w jaki sposób mówimy pewne rzeczy. Niestety język pisany, który często praktykujemy w, nie wiem, w mediach społecznościowych, SMS-ach i tak dalej, właśnie często pozbawia tego odbioru tonu, mimiki i tego wszystkiego. I czasami można niestety zauważyć, że pewne zdanie, które ja na przykład bym wypowiedział radośnie, ktoś może zrozumieć, oj, czepia się, bo coś jest nie tak, bo nie dodał emotikony na końcu, albo dodał nie taką, jak trzeba. I to wszystko też ma znaczenie. Więc bądźmy uważni na to, jak ktoś może odebrać naszą wypowiedź. Jakie jest nasze nastawienie, kiedy przemawiamy do takiej osoby, przemawiamy, jak to górnolotnie brzmi, kiedy mówimy, zwracamy się do drugiej osoby. Czy to jest nastawienie takie z góry, ja wiem wszystko, a ty sobie posiedź i posłuchaj, czy chcę z tobą porozmawiać, chcę poczuć to, jak ty czujesz daną rzecz. Czy czasami jest tak, że po prostu nie słuchamy, a przekrzykujemy się, bo chcemy pokazać, że nasza racja jest bardziej mojsza i lepsiejsza. I zamiast słuchać, co druga osoba ma do powiedzenia i odpowiedzieć na to, odpowiedzieć na jej potrzeby, odpowiedzieć na to, co ona czuje, myśli w danym momencie, w danej sytuacji, to my robimy nasze kazanie albo wręcz jeszcze się naskakujemy nawzajem i następuje eskalacja tego wszystkiego zamiast uciszenia. Więc też zachęcam was do słuchania po prostu. I to jest cięższe czasami wyłączyć swój aparat mowy, a otworzyć uszy i otworzyć serce na drugiego człowieka. Ale do tego zachęca nas Jezus. I Jezus dał nam pewne narzędzie do tego, żeby ta komunikacja z drugim człowiekiem była łatwiejsza. Żeby to było coś, co my jesteśmy w stanie robić. I tym narzędziem jest empatia. I empatia, myślę tak dojrzale rozumiana, polega na tym, że staramy się wczuć, niemal wcielić w świat drugiego człowieka. Wejść do jego psychicznego mieszkania, wczuć się w jego przekonania, przeżycia i pragnienia, ale, i tutaj jest ważna rzecz, pozostając tym sobą, czyli zachowując własny stopień dojrzałości, własne rozumienie świata, tego, co jest dookoła i własny sposób myślenia i przeżywania, własną hierarchię wartości. Czyli to jest moment, w którym widząc osobę, która potrzebuje pomocy, my poświęcamy jej uwagę, staramy się zrozumieć, jak ona się czuje w tym momencie, ale mimo wszystko zostajemy ludźmi, którzy mają własne wartości. I doskonałą empatią, przykładem takiej empatii jest Jezus, który przyszedł na ten świat, wczuł się kompletnie w sytuację, którą zastał. Żył tak jak ludzie dookoła niego. Porzucił w tym swoje idealne miejsce, niebo, aby zaznać trudu, aby być z ludźmi, których tak ukochał. I do tego Jezus nas zachęca, żebyśmy szli Jego śladem, żebyśmy szli za Jego przykładem. I do tego was zachęcam dzisiaj, żebyśmy mówili językiem wiary, językiem zachęcenia, językiem pozytywnym, tym dobrym i miłym, o którym była mowa, nad naszym życiem i do życia innych ludzi, którzy są dookoła. I żebyśmy w tym wszystkim pamiętali o tej empatii dla drugiego człowieka, która pomaga w zrozumieniu. I pomaga w zrozumieniu również w jakichś naszych rzeczach, sporach, które wychodzą i gdzie po prostu żyjemy i mamy różne zdania, ale możemy się wspierać mimo wszystko. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty dałeś nam aparat mowy i umysł. Dziękuję Ci, że możemy przychodzić do Ciebie i stawać się ludźmi, którzy będą ludźmi wiary, zachęty. I Panie Boże, niech całe nasze życie będzie wypełnione dobrymi słowami. I Panie Boże, w Twoim imieniu ja zamykam wszelkie usta, które będą mówiły złe rzeczy w tym Kościele. Niech ten Kościół będzie znany dookoła z tego, że będzie mówił dobre rzeczy. Że będzie Kościołem wsparcia, modlitwy, zachęcenia. Bo Ty, wielki Bóg, jesteś Bogiem takim właśnie. Ty jesteś Bogiem, który kiedy trzeba zagrzmi, ale Ty jesteś Bogiem, który też przemówi w cichym wietrze wsparcia wtedy, kiedy to jest potrzebne. I Panie Boże, my chcemy stawać się takimi ludźmi. Nie mamy już dość tego narzekania, mówienia rzeczy, które mogą, które tylko szkodzą albo są po to, żeby kogoś zabolało. Panie Boże, niech ten Kościół będzie wypełniony Twoją miłością i będzie czymś, co będzie się rozlewało dalej. Niech język, który będzie w naszej kulturze, będzie językiem, który będzie mówił o tych dobrych rzeczach, który będzie wspierał tam, gdzie trzeba wsparcia, który będzie podnosił, który może będzie napominał, ale z miłością. Nie będzie chciał ranić, a będzie chciał pokazywać Twoją drogę. Będzie opowiadał o Twoich dziełach i o tym, co Ty dokonałeś w naszym życiu. I to, co Ty dokonujesz dla całej ludzkości. Panie Boże, zmieniaj nasz język i niech to będzie proces, ale niech to będzie proces, który będzie postępował i będzie widoczne efekty. Niech to nie będą rzeczy, które będziemy czekać na nie wiadomo kiedy, ale tak, żebyśmy widzieli efekty tego dobrego języka, który Ty w nas zasiałeś i który Ty chcesz, żebyśmy używali. Panie Boże, proszę Cię, pobudzaj nasze serca do tego, żebyśmy stosowali to od dzisiaj. Nie od jutra, nie od za tydzień, a żebyśmy już dzisiaj zmieniali nasze myślenie i naszą mowę na to, jaką Ty masz o nas samych i o innych dookoła. Amen.